Hamas zgodził się na uwolnienie 10 zakładników. Trwają negocjacje w sprawie rozejmu w Strefie Gazy. Sytuacja pogotowa w Polsce powoli się stabilizuje, ale dalsze prognozy nadal są niepewne. W faktach również strefa czystego transportu w Krakowie. Wiemy, gdzie i na co zostaną przeznaczone wpływy z opłat za wjazd do niej. Hamas poinformował o zgodzie na uwolnienie 10 zakładników w ramach negocjacji z Izraelem dotyczących rozejmu w Strefie Gazy. Strony nadal spierają się o kwestie pomocy humanitarnej, wycofania wojsk izraelskich oraz trwałości zawieszenia broni. Negocjacje są trudne, a rozmowy prowadzone są z udziałem USA, Kataru i Egiptu. W rękach Hamasu wciąż pozostaje około 50 zakładników, z czego co najmniej 28 uznano za zmarłych. Konflikt w Strefie Gazy trwa od października 2023 roku i zginęło w nim już ponad 57 000 ofiar po stronie palestyńskiej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się w czwartek z szefem MSZ Rosji Sergiejem Ławrowem podczas szczytu państw Azji Południowo-Wschodniej w Kuala Lumpur. Będzie to pierwsza wizyta Rubio w Azji od czasu objęcia stanowiska w styczniu. Amerykański polityk planuje również rozmowy z ministrami krajów Azji Południowo-Wschodniej, podkreślając znaczenie regionu dla Stanów Zjednoczonych. Wizyta odbędzie się na tle napięć związanych z nowymi stawkami celnymi wprowadzonymi przez prezydenta Donalda Trumpa wobec kilku państw, w tym Malezji. Jeszcze dziś na południu Polski trzeba się spodziewać opadów deszczu. Z nieba może spaść do 100 mm wody. Ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują w częściach śląskiego, opolskiego i małopolskiego, a także w centralnej Polsce. W Łódzkiem obniżono stopień ostrzeżeń przed ulewami dla 19 powiatów. Obecnie obowiązuje tam drugi stopień alertów pogodowych. Jak zatem może wyglądać tam sytuacja w ciągu najbliższych godzin? Sprawdziła to reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
Nadal przewidywane są silne i umiarkowane opady deszczu od 20 do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 60 litrów. Dotyczy to wszystkich powiatów z wyłączeniem Poddębickiego, Sieradzkiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego i Zduńskowolskiego. W ciągu ostatniej doby strażacy mieli 70 interwencji atmosferycznych i najczęściej wyjeżdżali do połamanych konarów drzew. Pomagali także w sytuacjach podtopień i zalań. Najwięcej takich wezwań było w powiecie piotrkowskim i w Łodzi, łącznie niemal 30.
Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu będą obowiązywały do jutra do 20. Aktualną mapę pogodową mamy dla Was na rmf24.pl.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Teraz ważna informacja ze Śląska. Woda dostarczana przez sieć Kombest w gminie Bestwina, sąsiadującej z Bielskiem Białą, nadal jest niezdatna do picia z powodu wykrycia bakterii coli. Sanepid zaleca, by nie używać jej do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia warzyw i owoców, kąpieli ani mycia naczyń. Wodę można wykorzystywać jedynie do celów porządkowych. Punkty poboru wody pitnej funkcjonują w sołectwach Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów. Trwają badania próbek, a nowy komunikat zostanie wydany po uzyskaniu wyników. Wpływy z opłat za wjazd do krakowskiej strefy czystego transportu trafią do gmin ościennych na działania na rzecz poprawy jakości powietrza, zapowiedziały w środę władze miasta. Roczne przychody za wjazd do strefy mogą wynieść nawet kilkanaście milionów złotych.
Generalnie ten budżet nie zostanie w Krakowie na nasze własne potrzeby, tylko będzie przeznaczony w całości na poprawę jakości powietrza ze skoncentrowaniem się na gminach podkrakowskich.
Zapowiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przypomnijmy, strefa czystego transportu zacznie obowiązywać w stolicy Małopolski od stycznia przyszłego roku. Teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Co dalej z platformą X w Polsce? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, ministra cyfryzacji z Lewicy.
Musimy rozważać w przyszłości również takie elementy, które jeżeli platformy nie będą stosowały się do wytycznych, żeby przeciwdziałać mowie nienawiści, że sztuczna inteligencja będzie tam decydowała bardziej niż człowiek i będzie podsycała nienawiść, to musimy mieć i rozważać świadomość wyłączenia X-em.
Panie premierze, ale to nie sztuczna inteligencja zdecydowała, że ustawiła tak algorytmy. To Elon Musk zdecydował, że zdejmuje ograniczenia ze sztucznej inteligencji. To jest jego decyzja.
Dlatego o tym mocno mówię. To znaczy czas, w którym przymykanie oczu ma być czymś normalnym, się skończył. Te wpisy, które są na X-ie, generowane przez algorytmy, które nazywamy sztuczną inteligencją, są decyzyjnością platform. Platformy biorą za nią odpowiedzialność i jeżeli implementują, wkładają, działa tam sztuczna inteligencja, która nie stosuje się do zasad człowieka, która łamie standardy demokratycznego życia, które kodeks etyczny nie obowiązuje i skoro kary by miała zapłacić i skoro się nie będzie stosowała, dalej to będzie robiła i taki Elon Musk będzie nam mówił wprost, na całym świecie, nie tylko w Polsce, macie taką inteligencję sztuczną, jaką chcecie, czyli ma ona hejtować, nienawidzić, ma ona wzburzać emocje, to jestem zwolennikiem, żeby ona nie działała.
No dobrze, ale czy mamy mechanizm prawny, żeby ją wyłączyć w Polsce?
Mamy w Polsce mechanizmy, które pozwalałyby zadziałać w taki sposób, że portal X by nie działał.
Kiedy?
W różnych możliwościach. Prawo komunikacji elektronicznej daje takie możliwości na różnych poziomach, między innymi UKE, który mógłby takie decyzje skierować. Można rozważyć nowe przepisy, które będziemy projektowali. Nikt dzisiaj nie planuje tego, żeby była jasność, ale odpowiadam o przyszłości, którą warto antycypować.
Jak odległej przyszłości? Panie premierze, dlatego, że dzieci czytają to, co się dzieje. Jak mam powiedzieć dzieciom w szkole, jak nauczyciel ma powiedzieć dzieciom w szkole, słuchajcie, nie możecie siebie wyklinać, nie możecie o sobie mówić, no, żeby tu zacytować, że ktoś jest rudym synem, no tak, albo na przykład je zdrajcą, skoro sztuczna inteligencja, oficjalny portal, tak mówi o premierze.
Mamy przepis aktu o usługach cyfrowych, które dla platform w tej sprawie są ostre. Mówią, że nie możecie robić takich rzeczy, żeby właśnie politykę dezinformacji czy siania mowy nienawiści prowadzić. Ale to nie przepisy decydują, a właściciele platform. I tutaj tak ważna jest suwerenność technologiczna. To znaczy, po pierwsze musimy wiedzieć, że te platformy są w jakichś rękach. Te ręce, które go otrzymają, to są albo jednoosobowe, albo jakieś flagi państwowe też mają. Po pierwsze. Po drugie, musimy tworzyć swoje modele językowe. Tak jak w Polsce tworzymy Plum i Bielik. Między innymi po to implementujemy go do M-Obywatela, żeby był czysty, wolny od tego. Po trzecie, niektóre platformy, nie chcę nazywać czatów, stosują się do tego, żeby było miło i żeby wykluczać takie rzeczy, a inne uwalniają. Dlatego albo będziemy to zauważali i powiemy stop, albo będzie problem. I jeszcze jedna rzecz. Etyka w świecie sztucznej inteligencji ma kolosalne znaczenie. I tego dzisiaj uczy Ministerstwo Cyfryzacji, NASK. To się wszystko też dzieje, bo wiemy, że jak nie zaczniemy od najmłodszych, to chociażbyśmy stworzyli nie wiadomo jakie ramy. To ludzie się mogą tego przyzwyczaić.
No, ale 14 nawet o tym mówi tu Lewica i Ministerstwo Cyfryzacji mówi jednym głosem z Leonem 14.
No, oczywiście, bo ja jestem wierzący, jak pan tutaj doskonale. I dla mnie akurat nauka Kościoła w kwestiach dotyczących nowych technologii jest mądra, pokazująca, że nowa technologia implementowana do życia tak, ale mądrze, a nie w taki sposób, żeby w przyszłości AI decydowała za człowieka.
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych możliwych działań. Mówi pan, że zgłosicie sprawę do Komisji Europejskiej, a nie możemy tego zrobić sami, no bo zanim coś Komisja Europejska zrobi, to minie.
Tak,
to zło się rozleje.
Ale to chodzi o to, żeby być skutecznym w tym. To znaczy, jeżeli uważamy, że dzisiaj platformy trochę mackami swoimi nie objęły świata, to ja chcę wyprowadzić wszystkich z błędu, że objęły.
I nie chodzi... są często silniejsze od rządów, powiedzmy sobie.
I nie chodzi o X-a też. Chodzi o różne platformy z różnych państw. Bo patrzymy dzisiaj na X-a, bo pan mówi o X-ie, ale są różne modele językowe wprowadzane przez różne państwa, są różne platformy. Moje zaufanie do Big Techów w tej sprawie jest to jest bardzo ograniczone, to jest mało powiedziane. Po drugie, mamy większą siłę, jeżeli działamy wspólnie w ramach państw takich jak Unia, żeby wymusić jakieś działania na platformie niż jedno państwo. I albo zrozumiemy to, bo tam mogą być wielkie kary nakładane, albo będziemy szli drogą osobistą, samodzielną, ale nie wymusimy nic. Moim zdaniem ministra cyfryzacji jest wymusić działanie, a nie tylko pozorować je. Dlatego uważam, że wspólnie w Europie będziemy mieli ten cel do osiągnięcia. I zresztą o tym też mówiłem na spotkaniach podczas prezydencji, jasno argumentując, że cyberbezpieczeństwo i AI to są najważniejsze rzeczy dla budowania też suwerenności technologicznej w Europie.
Panie premierze, to już ostatnie pytanie naprawdę na ten temat. To znaczy, na tym etapie nie, ale rozumiem, także wyłączenie X-a wchodzi w grę.
Rozważałbym takie możliwości, niczego nie wykluczam i uważam, że jeżeli sztuczna inteligencja i modele sztucznej inteligencji na różnych platformach nie będą stosowały się do zasad etycznych, suwerenność technologiczna będzie naruszana i my jako ludzie będziemy zmuszani do tego, żeby czytać takie rzeczy, to nic nie wykluczam. Jeszcze raz to powiem. Wolność słowa należy się ludziom, należy się człowiekowi, nie należy się sztucznej inteligencji.
I tu stawiam kropkę. Podatek cyfrowy. Wspomniał pan o tym, że czasem
ja się
państwa
cieszę,
są
że dzisiaj
słabsze.
Tyle o cyfryzacji rozmawiamy.
Czasem państwa są słabsze niż korporacje. Kanada się wycofała pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, bo tu nawet nie chodzi o korporacji.
Ale rozmawiałem kilka tygodni temu z ministrem niemieckim, nowym ministrem cyfryzacji Niemiec, z którą ogłoszę duży sukces. Polska podpisała kilka tygodni temu na zakończenie prezydencji wspólną deklarację o powołaniu cyfrowego trójkąta weimarskiego. Polska, Niemcy i Francja mają w Europie nadawać ton. Zresztą też poinformuję moich przyjaciół z trójkąta o tej sprawie dotyczącej Groka i też poproszę, żeby się tym zastanowili nad tym, jak na to patrzą. I rozmawialiśmy o podatku cyfrowym. No bo we Francji obowiązuje, no bo w Niemczech też rozważają i minister Niemiec też potwierdził moje stanowisko. Pracujemy dalej. W Polsce też pracujemy dalej. Szykulujemy za kilka tygodni przedstawienie pierwszej części raportu, którą przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o to, jak ma być wyglądać podatek cyfrowy w Polsce. Nie zamierzam zawieszać tych prac.
A na koniec zadzwoni Donald Trump i powie, no nie,
panie redaktorze, ja zdaję sobie sprawę, że mamy w głowie takie poczucie, że jeszcze ktoś nas może kolonizować. Ja jestem przeciwko temu. To znaczy, albo...
Ja też jestem przeciwko,
no dobra, ale nie ma pan takiej świadomości, może żebym to dobrze opisał. Nie ma pan wrażenia, że ten temat podatku cyfrowego bardzo się wiąże z tym pierwszym tematem, bo to są te same platformy. To znaczy one w Polsce i Europie są tak samo sterowane przez tych samych ludzi. Oni nie chcą podatków płacić, tutaj chodzi o Polskę, a z drugiej strony mówią, no to wam narzucamy styl takiego działania jak Grok czy inteligencja, którą Musk nam przygotował. Znaczy ja się z tym nie zgadzam.
Ja się też z tym nie zgadzam, no tylko ja zadaję pytanie, czy jesteśmy na tyle silni, żeby tej kolonizacji, o której sam pan powiedział, cyfrowej się przeciwstawić.
Czyli znaczy, jeżeli ktoś mi przyjdzie w rządzie i powie kiedyś tak, Krzysztof, nie masz prawa walczyć o suwerenność technologiczną Polski. Krzysztof, nie masz prawa, bo są inne aspekty, to wszystko się nie uda, to ja też się tutaj nie będę upierał, ja odejdę.
A z PiS-em się dogadacie w tej sprawie i z prezydentem?
Uważam, że prezydent w tej sprawie powinien stać jasno po naszej stronie, bo i cyberbezpieczeństwo, i wolności obywatelskie, i ograniczenia też etyczne dla sztucznej inteligencji, to jest nasz wspólny interes. Tu nie chodzi o PiS, Konfederację, tu chodzi o Polskę i o to, co będzie na przykład bezpieczeństwem naszych dzieci. Ja z prezydentem zresztą, panem Nawrockim, zamierzam rozmawiać o cyberbezpieczeństwie. To jest też jeden z elementów strategii cyberbezpieczeństwa państwa. Pan prezydent musi wiedzieć, że jest wojna hybrydowa. Wie, że jest wojna, to tak. Mamy wspólne działania. Musimy podjąć decyzje dotyczące tego reakcji, tego jak wyglądają działania nasze ofensywne, czy defensywne tylko. Jak wygląda nasza strategia dotycząca tego, jeżeli Rosja by tu wchodziła z atakami na infrastrukturę. Jak nam wyłączy na przykład jakąś elektrownię albo przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. To prezydent w tych sprawach, podobnie jak sztucznej inteligencji, musi być na pierwszej linii frontu, bo to też są jego elementy codzienności.
Panie premierze, będzie odtajnienie raportu nas w sprawie zewnętrznej ingerencji w kampanię wyborczą?
Te raporty wszystkie i całość tego procesu została przekazana do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja transparentnie w tej sprawie działam, bo uważam, że niech Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszystko wyjaśni, odpowie na te wszystkie pytania i niech pokaże, jak wygląda rzeczywistość. Ze strony resortu cyfryzacji szykujemy, kończymy pracę nad pokazaniem raportu z pracy parasola wyborczego i w najbliższych tygodniach go ogłosimy.
W najbliższych tygodniach, to znaczy kiedy? W lipcu jeszcze.
Lipcu, tak.
Nie, w sierpniu i nie we wrześniu.
Nie. Chcę to zrobić w lipcu, żeby też nie zwlekać. Mamy zresztą ten czas, powiedzmy, do 6 sierpnia jako elementu, który też wiąże się z kampanią, później wyborami, a na koniec zaprzysiężeniem, więc to wszystko powinno być w tym samym czasie, a nie zwlekanie długimi tygodniami.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od wicepremiera, ministra cyfryzacji z Lewicy, Krzysztofa Gawkowskiego. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.